temat naszych wykładów, nauczanie zawiera praktykę. Chociaż prawdę mówiąc, mam pewien kłopot, dlatego że na wiosnę zrobimy taki wyjątek. Nie wiem, jak biskup ewangelicki i luterański to zniesie, że będzie w cyklu nauczanie papieża Franciszka minęło 500 leciu reformacji. No ale mam wielką nadzieję, że zniesie to ekumenicznie. Dzisiaj z nami nie jest nie biskup, nie luteranin, tylko pan profesor Józef Majewski. Nie będę wyliczał wszystkich jego walorów i zalet, bo
sam wyliczę.
Bo sam wyliczę. Zrobi to najlepiej, jako wyjątkowo skromny człowiek. Wiara według papieża Franciszka, ale pewno wcześniej będzie dlaczego papieża.
Tak. Dobrze, tutaj z mikrofonem.
Tak, już tak?
Tak. Ja sobie pozwolę usiąść. Będzie mi łatwiej czytać. Dodam może jeszcze, bo być może władze mojego uniwersytetu się dowiedzą, że tu byłem, a nie zapromowałem uniwersytetu, więc pracuję na Uniwersytecie Gdańskim. Tak sobie wyobrażam nasze spotkanie dzisiaj. W ogóle to byłem mile zaskoczony, że mam dwa wykłady, a nie jeden. Długo myślałem, że dzisiaj wykład, a jutro dyskusja. Postaram się zrobić zatem tak, że podzielę moje wystąpienie na dwie części i mam nadzieję, że dzisiaj będzie czas na to, żeby jeszcze ktoś tutaj zapytał o coś albo skomentował lub chciał podyskutować, podjąć ten temat. Zatem chciałbym najpierw w tej pierwszej części wykładu może przypomnieć, kto to jest w ogóle papież, co to jest za jeszcze nie Franciszek, tylko w ogóle papież. Najprawdopodobniej po prostu przypomnę Państwu, co już każdy wie, a jeśli ktoś nie wie, to będzie mi wdzięczny, że mu to powiedziałem i może rozgłaszać, że to ja właśnie wyjawiłem to. Kilka słów o papiestwie, a następnie chciałbym takie przejście zrobić do teologii, do nauczania Franciszka poprzez taką delikatną analizę porównawczą pomiędzy trzema papieżami. To będzie krótko. Dziś się dowiedziałem, że ojciec Ziemba będzie porównywał ze sobą tych papieży. Ja tylko tak wstępnie, na pewnych liczbach, chciałbym pokazać specyfikę tego papieża w punkcie wyjścia tak jakby. Każdy najprawdopodobniej doskonale też orientuje się, że jego wejście na scenę pontyfikalną było zupełnie inne niż na przykład Benedykta XVI czy też Jana Pawła II. Zatem dzisiaj o takiej swoistej specyfice perspektywy tego papieża i chyba być może jeszcze dzisiaj, a jeśli nie dzisiaj, to jutro chciałbym przejść do zacytowania kilku fragmentów z jego nauczania, a biorę pod uwagę wyłącznie dwa dokumenty, ponieważ zdecydowałem się, że dzisiaj będę mówił i jutro o tych dokumentach, o których się mówi, że są programowe. Zatem pierwsza encyklika. Zwykle tak się mówi, że pierwsza encyklika każdego papieża XX wieku to jest encyklika programowa, pokazująca plan, tak jak koncepcję Kościoła, papiestwa i koncepcję wiary konkretnego papieża. Ja mówię o dwóch dokumentach, ponieważ będę cytował adhortację. Jego encyklika to jest Lumen Fidei, Światło Wiary. Natomiast ja będę cytował przede wszystkim jego adhortację. To jest jego drugi ważny dokument Ewangelii Gaudium. Do tego jeszcze przejdę. I krótkie fragmenty, które spróbuję skomentować. Tak można powiedzieć duszpastersko, rzekłbym, chociaż jestem osobą świecką. Założę okulary. Najprawdopodobniej będę mówił bardzo wiele rzeczy i za dużo tych rzeczy, więc pomyślałem sobie, że jednak niektóre tematy odcinam i w ogóle ich nie dotknę i bardzo proszę o to nie pytać, ponieważ następni prelegenci, tak jak na przykład mój przyjaciel Zbigniew Nosowski, który chyba za tydzień będzie, no właśnie, będzie. On tymi sprawami takimi na przykład miłością małżeńską i tym podobne, on się tym zajmuje. Wiem, że jeszcze inni będą mówić na różne tematy. Ja się będę skupiał przede wszystkim na tej wierze i na papieża. Może zatem krótko przypomnę Państwu, że papież to jest funkcja i rola, a nie święcenia. Funkcja ta niczego istotnego nie dodaje do osoby, która zostaje papieżem. To nie są ani święcenia, ani jakiś super poziom kapłaństwa, nadkapłaństwo, chociaż były takie w przeszłości koncepcje, że jest to kapłan nad kapłanami, pontifex właśnie ten, który łączy mosty i tylko on jest prawdziwym kapłanem. Papież to funkcja i rola, żadne święcenia. To dlatego Benedykt XVI mógł bez żadnego problemu, chociaż oczywiście pozostawił wiele problemów nierozwiązanych w związku ze swoją decyzją rezygnacji z posługi papieskiej. Gdyby to było coś więcej niż tylko funkcja i rola, to tego nie mógłby zrobić. A jednak zrobił, pozostawił i mamy właściwie, no właśnie, mamy dwóch papieży, czy nie mamy dwóch papieży jednocześnie. Benedykt XVI zdawał sobie sprawę z tego, że zostawi tutaj mnóstwo problemów takich teologicznych, a przede wszystkim prawnokanonicznych, ale odszedł i mamy, no właśnie, mamy Franciszka. Papież to jest biskup Rzymu i pod względem święceń kapłańskich, czy też kapłaństwa jest równy wszystkim innym biskupom. Niemniej jednak z pewnych względów jest primus inter pares, tak się go nazywa, jest pierwszy wśród równych, ale jednocześnie w momencie, kiedy przyjmuje na siebie funkcję papieską, automatycznie otrzymuje pewne prerogatywy, które właściwie z pewnego punktu widzenia takiego świeckiego wynoszą go ponad całą rzeczywistość Kościoła. Jest właściwie, otrzymuje jurysdykcję, władzę zupełnie niepojętą. To jest władza nad władzami, rzekłbym. To jest absolutyzm monarcha, którego nikt nie może w ogóle kontrolować w rzeczy samej. Takiej postaci żadna inna religia nie ma. Nikt nie ma kogoś, kto dzierży absolutną władzę jurysdykcyjną, a do tego jeszcze tylko jemu w niektórych wypadkach przysługuje wypowiadanie się w sposób nieomylny. Tylko jemu to trochę przesadziłem, bo jeszcze soborom, zgromadzeniu soborów i jeszcze w innych sytuacjach, o których może jeszcze dzisiaj wspomnę. Ale tylko żaden inny biskup nie może samemu ogłosić jakiejś prawdy chrześcijańskiej jako wolnej od błędu. Jeśli czyni to, to czyni to papież. To jest zupełnie, z pewnego punktu widzenia, to jest dla mnie rzecz absolutnie nie do pojęcia, żeby można było pełnić taką funkcję, że pewne zdania, które wypowiadam, mogę powiedzieć, że są to zdania wolne od błędu, nieomylne. Do tego jeszcze przy pewnej okazji wrócę. Rzymscy katolicy, tacy jak ja, wierzą, że wszystko to dzieje się z ustanowienia Bożego, z woli Bożej. Że Bóg tak chciał, żeby wśród wszystkich, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa, jedna postać, jeden człowiek pełnił tak niezwykłą, taką absolutystyczną, monarszą wręcz władzę. Przyjmujemy to, I właściwie przyjmujemy to, należałoby chyba przyjmować to z pewnym drżeniem. Mam takie wrażenie, że jeśli dochodzi do tego, że funkcja papieska zaczyna się zlewać z osobą papieża, to i tego uczy historia Kościoła, to wtedy nierzadko dochodzi do tego, co można nazwać papolatrią. To jest taka sytuacja, w której papieża się zaczyna traktować trochę więcej niż człowieka. Znamy z historii wypadki takiego postępowania papieży i takiego kultu papieża, że rzeczywiście włosy stają dęba. Wspomnę na przykład o Piusie IX, tym, za którego pontyfikatu został ogłoszony dogmat o nieomylności biskupa Rzymu. To jest dopiero XIX wiek. Pius IX w czasie Soboru Watykańskiego I, kiedy jeden z biskupów do niego podszedł i powiedział, że nie godzi się pewnych rzeczy robić, ponieważ święta tradycja wtedy, ponieważ to oczywiście ten biskup musiał wypowiadać w pozycji klęczącej wobec siedzącego na tronie, takie to były czasy, papieża. Papież położył mu nogę na ramieniu, tak z góry, i powiedział: tradycja to ja. W tym XIX wieku za jego pontyfikatu w ogóle istniało takie przekonanie, że istnieją trzy rzeczy białe na świecie: Maryja, hostia i papież właśnie. Mógłbym obdzielać Państwa jeszcze innymi takimi właśnie przykładami swoistej papolatrii. To nie zmienia faktu, że rzymscy katolicy muszą wierzyć, tak jak ja wierzę, w to, że biskup Rzymu, papież, jest wyjątkową zupełnie postacią, która dzierży władzę monarszą i kieruje Kościołem. A w sytuacjach wyjątkowych, ex cathedra to się nazywa, takie z katedry świętego Piotra, może ogłaszać prawdy nieomylne, czyli wolne od błędu. To ogłaszanie tych nieomylnych, wolnych od błędu postanowień jest, uspokoję Państwa, jest bardzo rzadkie. W historii naprawdę to są zupełnie nie powiem, że na palcach jednej ręki, ponieważ nikt jeszcze tego nie policzył, ile razy papieże zdecydowali się ogłosić jakiś dogmat. Wierzymy w pewne dogmaty w sposób naturalny, kiedy w czasie liturgii wymawiamy słowa credo, wierzę w jednego Boga. To jest, papież tego nie musiał ogłaszać, żebyśmy wierzyli, że to są właśnie cała sekwencja, rzekłbym, dogmatów. Ale jeśli papież już decyduje się na taki krok, jak na przykład w XIX wieku, bo dopiero w połowie XIX wieku został ogłoszony dogmat o niepokalanym poczęciu Maryi, to wtedy jego nauczanie musiało spełniać 5 warunków. I to nie jest wcale takie proste i takie łatwe ogłosić jakąś prawdę nieomylną. Wypisałem sobie te 5 warunków. Po pierwsze, papież musi wyraźnie powiedzieć, że występuje jako pasterz i nauczyciel wszystkich chrześcijan, całego Kościoła. Po drugie, musi wyraźnie powiedzieć, że to, co teraz ogłosi, dotyczy wiary lub moralności. Po trzecie, musi wyraźnie zaznaczyć, że angażuje w tym momencie pełni, tak jakby swoich prerogatyw nauczycielskich. Po czwarte, że to, co powie, jest objawione, czyli jakieś istnieje źródło w Piśmie Świętym, albo jeśli nie jest objawione, to ściśle wiąże się z objawieniem, w tym sensie, że strzeże objawienia. I po piąte, że prawda ta musi być przyjęta w wierze przez cały Kościół. Chociaż przyjęcie tej prawdy przez cały Kościół nie jest warunkiem nieomylności takiego sformułowania. Rola czy funkcja papieża zatem jest powiedziałbym, jest absolutnie niezbędna w Kościele i sądzę, że podstawową rolę, jaką papież każdy pełni, to jest przede wszystkim, jest on sługą jedności Kościoła. Właściwie nie mamy nikogo w Kościele, kto mógłby być, można powiedzieć, takim symbolem łączącym nas wszystkich. Chodzi o ludzi oczywiście. Chciałbym zatem zaproponować, jak rozumieć jedność Kościoła, patrząc się na trzech papieży ostatniej dekady, bo to jest zupełnie rzecz niezupełnie niezwykła. Mam taka jedyna w moim życiu i w Państwa życiu. Są tutaj osoby starsze ode mnie, które znały za ich czasów, za ich życia. Za mojego życia było 5 papieży. Paweł VI, Jan Paweł I, Jan Paweł II, Benedykt XVI i teraz Franciszek. Niektórzy pamiętają najprawdopodobniej jeszcze Jana XXIII czy Piusa XII. Ktoś jeszcze tutaj sięga pamięcią?
Ja.
Mój Boże. Ja się ograniczę do dekady. To pewne 12 to piękna liczba. Zatem do dekady trzech papieży spróbuję wyłuskać z pewnego porównania tych trzech papieży pewną koncepcję jedności, odnieść ją do koncepcji wiary i pokazać, na czym polega wyjątkowość. Może polegać wyjątkowość, bo to ciągle jeszcze krótki pontyfikat przecież. Pontyfikat papieża Franciszka. Zatem analiza porównawcza pontyfikatu Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka. Żal, że tam nie ma Franciszka I na przykład. Tak się przyzwyczaiłem do tego i czasami najprawdopodobniej wymknie mi się, że o Janie Pawle II będę mówił skrótem JP2, Benedykta XVI, B16, natomiast Franciszka, no właśnie, tutaj nie da rady.
Ale Jan Paweł też nie był pierwszy. Dopiero jak nasz papież ponowił to imię, to wtedy to było dobyte.
Tak było?
Ale ja sobie przypominam, no to miesiąc tylko było, czy ile on tam nie był, to tam numeru nie było na pewno. Także jak będzie następny Franciszek,
to na pewno już będzie. Ciekawe, czy będzie.
No nie, ja mówię, tak należy.
Na potrzeby wykładu profesor, mówicie w jeden.
Dobra. To zatem wystarczy teraz rzut oka na pontyfikat JP2, B16, F1, by uświadomić sobie różnorodność tych papieży. Myślę, że każdy z nas tak jakby od razu, jeśli myśli o Janie Pawle II, ja na przykład, kiedy myślę o Janie Pawle II, to w pierwszej chwili myślę sobie o tym, o papieżu dynamicie, o papieżu działaczu, o papieżu aktywnym niezwykle. Oczywiście jest to papież, wymienię, czego to jest papież, jak sądzę. Papież oczywiście upadku komunizmu, ale chyba z religijnego punktu widzenia papież pielgrzym globalny. Facet, no biskup, który nie mógł siedzieć na jednym miejscu, który non-stop gdzieś podróżował, z kim się spotykał. Do tego jeszcze był papieżem ogromnych zgromadzeń, niepojętych, miliony ludzi. 2, 3, 4 miliony ludzi i on potrafił nawiązać z nimi kontakt. Papież roku jubileuszowego 2000 i papież rachunku sumienia Kościoła, tego zupełnie wyjątkowego wydarzenia. Papież Bożego Miłosierdzia siostry Faustyny i papież nadziei ekumenicznej. Do tego jeszcze papież teologicznego dialogu międzyreligijnego i powiedzmy sobie jeszcze papież starszych braci w wierze. Kiedy Benedykt XVI zastąpił Jana Pawła II, to proszę zwrócić uwagę, jak radykalna zmiana nastąpiła. Papież raczej jednego miejsca. Papież, jeśli już gdzieś wyjeżdżał, to z wielkim bólem. Tak się o nim mówiło. A kiedy się spotykał w wielkich zgromadzeniach, to opowiem anegdotę. Coś w tej anegdocie z prawdy najprawdopodobniej się mieści. Siedział na spotkaniu z młodzieżą Benedykt XVI młodzież wysłuchała jednego jego zdania, zaczęła mówić brawo. On tak się skurczył w sobie, bo to było bardzo głośno, i tak do swojego biskupa obok mówi: nawet poczytać nie można. To taki był papież. Zagrałby sobie Mozarta na skrzypcach, napisałby kolejną książkę. Wyciszony papież, do tego papież, i to będzie na pewno związane z nim na zawsze, papież liturgista. Papież, który przywraca starą liturgię. Proszę zwrócić uwagę, Jan Paweł II wyrzucił w cudzysłowie bractwo lefebrystów z kościoła. Benedykt XVI przywraca. Jan Paweł II nawiązał niezwykły kontakt międzyreligijny, przede wszystkim z muzułmanami. Benedykt XVI błyskawicznie doprowadza do tego, nieświadomie najprawdopodobniej, do tego, że następuje wielki kryzys w relacjach, z słynnym swoim wystąpieniem w Ratyzbonie, swoim wykładem. Wiadomo jest, że Benedykt XVI jako kardynał Józef Ratzinger nie udał się do Asyżu, gdzie Jan Paweł II zaprosił przywódców wielu religii na wspólne, może nie wspólne modlenie, na wspólne bycie, a osobne modlenie się, ale to było wydarzenie zupełnie bez precedensu. Benedykt XVI dał się w końcu przekonać do pewnych form spotkań międzyreligijnych, ale to nie był papież dialogu międzyreligijnego. Jeśli dialogu, to Jan Paweł II dopuszczał dialog teologiczny z innymi religiami, Benedykt XVI dopuszczał wyłącznie kulturowy dialog. O czym tu rozmawiać z kimś, kto błądzi, skoro my znamy tylko prawdę? Jan Paweł II mówił o braciach starszych w wierze. Za Benedykta XVI pojawiały się głosy wśród biskupów, że trzeba zwrócić do koncepcji nawracania Żydów. Jest różnica diametralna, niesamowita. Chociaż rzecz jasna, gdzieś w istocie tej swojej nie ma tam przepaści. No i przychodzi Franciszek. Jeszcze niewiele możemy powiedzieć, chociaż niektóre rzeczy wysuwają się na plan pierwszy. Fakt, że przyjmuje imię, proszę zwrócić uwagę, po raz pierwszy w dziejach Kościoła, Franciszka, biedaczyny z Asyżu, samo w sobie to już było wielkie, wielkie, można powiedzieć, uderzenie od samego początku. Papież ubogich i biednych, papież Kościoła ubogiego, papież też bardzo charakterystyczny do tej pory rys jego koncepcji wiary, papież wiary, która ma trudności, nie boi się trudności i jest, może być piękną wiarą z trudnościami. A do tego jeszcze papież wiary radosnej. To jest jedno z najczęstszych jego słów. I tak zresztą zaczyna się jego adhortacja. Radość Ewangelii. Więcej, mam nadzieję, wydobyć teraz z porównania. Na razie to przedstawiłem właściwie tych trzech papieży, tak bardzo różnych. Już samo w sobie, chciałbym to od razu podkreślić, już samo w sobie ta różnorodność, ta niebywała różnorodność w ciągu jednej dekady trzech papieży, którzy mają inne koncepcje Kościoła, inne koncepcje pobożności, inne koncepcje liturgii, inne to wcale nie znaczy, że sprzeczne, tak? ale inne, mocno inne, odbiegające od siebie. Inny sposób w ogóle poruszania się, tak jakby nawiązywania kontaktu, akcentowania innych zupełnie rzeczy w wierze. W ciągu jednej dekady każdy mógł się przekonać, że wśród papieży może być tak niebywała różnorodność. Wyprowadzam z tego wniosek fundamentalny, moim zdaniem i niezwykle ważny, że w Kościele po prostu jakimś dobrem Kościoła jest różnorodność, pluralizm pobożności, rozumienia wiary, pielgrzymowania w wierze, różnorodności liturgicznej. Niestety nie to wyciąga się z tej analizy, pobieżnej analizy porównawczej trzech papieży. A wydaje się, że jeśli oni mogli, jeśli oni sobie mogą na to pozwolić, jeśli kolejny papież uderzy jeszcze z innej strony, to znaczy, że pluralizm musi być traktowany jako coś absolutnie normalnego w Kościele, w chrześcijaństwie. Różnorodność w jedności, o tak byśmy to powiedzieli. Albo jedność w różnorodności. Chciałbym teraz pokrótce jeszcze nieco głębiej zanalizować te trzy pontyfikaty na podstawie porównania ze sobą, bardzo pobieżnego porównania. Ja jestem teologiem świeckim, ale profesurę dostałem na Uniwersytecie Gdańskim na Wydziale Nauk Społecznych. Jak wiedzą Państwo, świeckim teologom nie jest wcale prosto w Kościele. Ale jest zaszczytnie, rzekłbym. Pracuję na Uniwersytecie, zajmuję się medioznawstwem, naukami o mediach. Podstawowy temat, jaki mnie interesuje, to jest relacja między religią a mediami. Tym się zajmuję, o tym piszę i tak dalej. Nie tylko zresztą o tym, ale przede wszystkim teraz o tym. I metodologia medioznawcza jest taka, że uwielbia liczenie, uwielbia liczby. Liczby, wszystko się zamienia w liczby, a potem się liczby ze sobą porównuje i z tego wyprowadza pewne wnioski analityczne. Zatem chciałbym teraz porównać właśnie w taki medioznawczy niejako sposób Redemptor Hominis, pierwszą encyklikę Jana Pawła II, która wyszła 4 marca 1979 roku, czyli nieco ponad 4 miesiące po wyborze Jana Pawła II na papieża. Ten dokument ma 129 tysięcy znaków, łatwo to teraz policzyć, mając komputer, łącznie 71 stron. Jeśli chodzi o Benedykta XVI, to chciałbym w podobny sposób zanalizować Deus Caritas Est, jego encyklikę Bóg jest miłością, którą opublikował 25 grudnia 2005 roku, a został wybrany w kwietniu 2005, więc encyklika po niecałych 4 miesiącach się ukazała. 93 tysiące znaków, 51 stron. Dokument krótszy. I Franciszek Lumen Fidei 29 czerwca 2013 roku ukazała się, a wybór na papieża 13 marca 2013, zatem nieco ponad 3 miesiące. 105 tysięcy znaków, 58 stron. Otóż analizę opieram na liczeniu, dosłownie liczeniu, tylko niektórych słów w tej encyklice. Jestem głęboko przekonany, że bez trudu rozpoznamy pewne specyfiki tych pontyfikatów. Zacznę od sprawy, która mnie najbardziej interesuje. Zawsze marzyłem, żeby chociaż raz w życiu pokazać Państwu, w ogóle powiedzieć, że jestem współautorem pewnej książki. Dzieci Soboru zadają pytania. Zbigniew Nosowski jest redaktorem tej książki. Należymy do jednego kręgu. On jest szefem więzi. Ja długie lata pracowałem w więzi. Tak to wygląda. Zawsze pierwsze pytanie każdemu papieżowi, jakie zadaję, to jest takie. Co robi z Soborem Watykańskim II? Ja po prostu nie wyobrażam sobie życia bez Soboru Watykańskiego II. To jest, można powiedzieć, to jest taka wielka dawka powietrza, tlenu, którym oddycham w Kościele. Dlatego drżałem za pontyfikatu Benedykta XVI. Ale to za chwilę. Sobór Watykański II. Proszę posłuchać. Redemptor Hominis u Jana Pawła II pojawia się w tym dokumencie 27 razy. Mogę powiedzieć jako medioznawca, to bardzo dużo. W Deus Caritas Est pojawia się 3 razy. To zdecydowanie bardzo mało. Ale co ciekawe, u papieża Franciszka sobie papieża Soboru Watykańskiego II w Lumen Fidei pojawia się też 3 razy. Lektura Lumen Fidei W momencie, kiedy to sobie uświadomiłem, bo ja to po prostu automatycznie wrzuciłem, jak encyklika ta powstała, to wszedłem na stronę watykańską, ściągnąłem ten dokument i bez lektury od razu zadałem pytanie w wyszukiwarce Sobór Watykański II. I muszę Państwu powiedzieć, że jak zobaczyłem trzy, tylko trzy, mój Boże, to jest komplet, tak jakby nie było tamtego soboru i się przestraszyłem, szczerze powiem. Ale zostawiam to na razie bez komentarza. Dla mnie bardzo istotną kwestią, która na Soborze Watykańskim II odegrała podstawową rolę i do tej pory jest kwestią bardzo dyskusyjną, to jest tak zwana kolegialność biskupów albo też synodalność Kościoła. To znaczy przed Soborem Watykańskim II za pontyfikatu również Piusa XII liczył się tylko papież. Biskupi to byli jego ministranci, rzekłbym. Dosłownie. Tak traktował zresztą biskupów. Jako takie przedłużenie siebie. Sobór Watykański II wprowadza coś takiego jak kolegium biskupów i oni razem z papieżem. Oni nie są jego ministrantami czy akolitami, ale oni są biskupami i on jest biskupem. Primus inter pares ma razem z nimi kierować Kościołem. Będąc pierwszy, ale razem z nimi. Dlatego, kiedy w Redemptor Hominis, jak przeczytałem, że 9 razy pojawia się słowo kolegialność albo synodalność, to robi wrażenie. Nie tylko dlatego, że 9 to jest bardzo piękna liczba, ale to dużo wydaje się. Nie bardzo, ale dużo. Uf caritas, Deus caritas est ani razu się nie pojawia. Kompletna pustka. Zapytałem się Franciszka, jego Lumen Fidei. 0 razy. Kompletna pustka. Świeccy albo laikat. U papieża Jana Pawła II 5 razy. W Deus Caritas Est 4 razy. Lumen Fidei 0 razy. Niebywały po sobie myślę. Pytam zawsze też dokumenty kościelne o kobietę. O kobietę. Jestem przyjacielem. Jedną ze współautorek jest Elżbieta Adamiak. Jedyna polska teolożka feministyczna, z którą studiowałem teologię i która mnie zaraziła feminizmem. Więc szukam tutaj kobiet. Redemptor Hominis 3 razy. Deus Caritas Est 6 razy i 4 razy w Lumen Fidei. Słowo dialog 5 razy u Jana Pawła II, 3 razy u Benedykta XVI i 13 razy w dokumencie Franciszka. Ekumenizm, proszę posłuchać, takie proste rzeczy u Jana Pawła II 5 razy, u B16 0 razy, UF1 0 razy. Słowo międzyreligijne w żadnym z tych dokumentów się nie pojawia. To dopiero przyszłość, tak? Papież odkrył, Jan Paweł II odkrył dialog międzyreligijny po dobrych kilku latach swojego pontyfikatu. No i jako medioznawca szukam też mediów i środków przekazu w tych dokumentach. Uważam, że jeśli się pojawia, to znaczy, że Kościół na samej górze, powiedziałbym, bierze pod uwagę rzecz niezwykłej wagi. Dzisiaj po prostu bez mediów to właściwie nic nie można zrobić, a media mogą zrobić z Kościołem wszystko. Zatem trzeba nawiązać kontakt z mediami i być medialnym, że tak powiem, tak? W jakiejś mierze. Trzeba umieć wykorzystać tę mentalność, którą nową mentalność świata. U Jana Pawła II 1 raz, w Deus Caritas Est 1 raz, w Lumen Fidei 0 razy. No to pytam jeszcze o cierpienie. 4 razy u Jana Pawła II, 4 razy u Benedykta XVI i 12 razy u Franciszka. No i na koniec oczywiście pytam się o słowa bieda, biedni, ubodzy. Jan Paweł II 0 razy. Deus Caritas est 7 razy. I proszę sobie wyobrazić, w Lumen Fidei wszyscy się mylą. 0 razy. U Franciszka, papieża, biedaczyny, ani razu. Kościelna opcja na rzecz ubogich. To jest pewna fraza techniczna, można powiedzieć, związana z teologią wyzwolenia. Z teologią, która chce ratować ubogich i biednych. W żadnym z tych dokumentów się nie pojawia. Nawet u Franciszka. I jeszcze Kościół ubogi. Nie Kościół, który dba o ubogich, ale Kościół ubogi. 0 razy, ani razu w żadnym z tych dokumentów. To, co mnie teraz najbardziej interesuje, to jest oczywiście Franciszek. Powtórzę zatem tylko to, co dotyczyło Franciszka. Moim zdaniem możemy czuć się bardzo zaskoczeni. Dokument ten o Sobór Watykański II, dodam tylko, że ten dokument jest najdłuższym dokumentem chyba z tych wszystkich. Nie, przepraszam, drugi. Sobór Watykański II 3 razy. Kolegialność, czyli fundamentalne nauczanie Soboru Watykańskiego II 0 razy. Świeccy ani razu. Kobieta tylko 4 razy. Najczęściej dialog 13 razy. Ekumenizm nie ma. Nie ma tego słowa. Międzyreligijny nie ma. Media nie ma. Cierpienie jest 12 razy, ale bieda, ubóstwo nie ma. Kościół, opcja na rzecz ubogich nie ma i Kościół ubogi też nie ma. Ja jestem po prostu, kompletnie byłem zszokowany. Powiedziałbym, przecież już mieliśmy Benedykta XVI. To doskonale pasuje do Benedykta XVI. Franciszek będzie Benedyktem XVI II i wszystko się dopiero wyjaśniło nieco później, kiedy się okazało, że Lumen Fidei napisał Benedykt XVI, ale nie dokończył. Zostawił to w spuściźnie Franciszkowi. Franciszek, jako dobrze wychowany biskup, postanowił wydać to pod swoim imieniem, pokazując, że jest papieżem ciągłości. Ciągłości. Ale bardzo szybko opublikował adhortację pod tytułem Ewangelii Gaudium. Radość Ewangelii. I według fachowców, profesjonalistów i teologów to jest dokument, który jest zawiera program Franciszka F1. Świadomość, że Franciszek zdecydował się tak jakby autoryzować nauczanie Benedykta XVI, pokazuje, że wszystko, co Franciszek zrobi w czasie swojego pontyfikatu, nie można tego traktować jako przeciwieństwo nauczania Benedykta XVI. Nie musi to być pełna kontynuacja, to jest nowa droga, ale ona, to na pewno Franciszek chce powiedzieć, to jest droga ciągle tego jednego Kościoła. No i zadałem te same pytania dokumentowi Ewangelii Gaudium. Proszę posłuchać. Sobór Watykański II 19 razy. W tym momencie, proszę Państwa, wiedziałem, że to będzie mój ukochany papież. No i czytam dalej. Kolegialność, synody, synodalność 46 razy. Świeccy 11 razy. Kobieta 17 razy. Dialog 58 razy. Ekumenizm 6 razy. Międzyreligijny 3 razy. Media środki przekazu 12 razy. Cierpienie 11 razy. Biedni, bieda, ubóstwo 79 razy. Mamy zupełnie inny pontyfikat. Kościelna opcja na rzecz ubogich 3 razy. Pierwszy papież, moim zdaniem, na moją wiedzę i moją, że tak powiem, mądrość i znajomość nauczania papieży XX wieku i w ogóle papieży, Pierwszy papież w dziejach, który w swoim dokumencie pisze Kościół ubogi. Jeden raz. Można powiedzieć, żeby nie razić niektórych biskupów najprawdopodobniej, używa określenia Kościół ubogi. Kościół ubogi z ubogimi. Mamy zupełnie inny Kościół. Zupełnie w tej niezwykłej ciągłości. Jak można by było teraz zinterpretować te kilka rzeczy? To sobie zostawimy na jutro. Teraz jeszcze kilka moim zdaniem ciekawych, ale też teologicznie i religijnie niezwykle ważnych rzeczy. Ponieważ o tym, co coś oznacza, mówi nie tylko to, co tam znajdujemy, ale też to, czego nie jesteśmy w stanie tam znaleźć. Nicość też nam coś mówi i pustka nam coś mówi. Otóż w dokumencie Ewangelii Gaudium nie ma ani razu, papież Franciszek ani razu nie wspomina swojej encykliki Lumen Fidei. To jest zupełnie rzecz wyjątkowa. Papieże zawsze siebie cytują, tym bardziej dokument programowy. Przy całym szacunku do Lumen Fidei Franciszek autoryzował ten dokument, następnie odłożył go, przynajmniej gdy chodzi o dokument programowy, tak? Odłożył go na półkę. Czego jeszcze nie ma w tym dokumencie? Nie pojawia się ani razu list apostolski Benedykta XVI Summorum Pontificum o przywróceniu do łaski mszy trydenckiej. Znamienny kolejny brak. Nie ma słynnego przemówienia Benedykta XVI do Kurii Rzymskiej z 22 grudnia 2005 roku o tym, że to był taki dokument, który mówił o dwóch hermeneutykach interpretacji Soboru Watykańskiego II. To tak mądrze brzmi, ale chodzi po prostu o to, że Benedykt XVI ewidentnie chciał powstrzymać, moim zdaniem, Kościół. Tak? Zatrzymać się i żeby pokazać, że między Soborem Watykańskim II a tym, co było w Kościele przed Soborem Watykańskim II, że nie ma żadnej radykalnej zmiany. Franciszek nie cytuje tego dokumentu. Nie cytuje też dokumentu Kongregacji Nauki Wiary za czasów, kiedy kierował nią przyszły papież Benedykt XVI, deklaracji Dominus Jezus. To jest deklaracja, która właściwie spowodowała najgłębszy kryzys w dziejach ekumenizmu. W tym dokumencie dowiedzieliśmy się, że kościoły protestanckie nie są kościołami. Jan Paweł II mówił o kościołach protestanckich i wspólnotach kościelnych protestanckich. Zatem zakładał, że jakieś tam kościoły są. Benedykt XVI, Dominus Jezus, nie przyjęło tego. Jeszcze nie ma dokumentu Kongregacji Nauki Wiary, odpowiedzi na pytanie dotyczące niektórych aspektów nauki o Kościele, który ten dokument pogłębił jeszcze kryzys w ekumenizmie, chociaż ten kryzys nie jest tylko i wyłącznie winą tych dokumentów. Kościół anglikański wpadł na fenomenalny pomysł, żeby konsekrować na biskupa jawnego homoseksualistę podczas obrad. Podczas tych święceń w pierwszej ławce, w pierwszym rzędzie siedział ukochany tego biskupa. Więc to są wiadomo było, że to spowoduje wielkie tąpnięcie w ekumenizmie i tym się Anglikanie nie przejęli. Chciałbym tu jeszcze dodać jednak, że również brakuje w dokumencie w Ewangelii Gaudium konstytucji o liturgii Soboru Watykańskiego II. Myślę, że Franciszek w ogóle nie chce podejmować tematu tej, bo wie o tym, że temat liturgii, starej liturgii i w ogóle liturgii jest zbyt, od razu powoduje napięcia ogromne. Myślę, że odczeka jakiś czas i z czasem dowiemy się, jaki jest jego stosunek. On nie odprawia w każdym razie liturgii w Starym Rycie. Jeszcze słówko, jeśli chodzi o Sobór Watykański II, to są cytowane dokumenty Konstytucja o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et Spes. To jest ogromnie ważne, tak? Gaudium et Spes, radość i nadzieja. Ewangelii Gaudium, ten dokument programowy Franciszka, nawiązuje bezpośrednio do tego dokumentu. Radość pojawia się w jednym i drugim tytule wedle koncepcji, tak jakby interpretacji nauczania papieskiego. Powtórzenie się tych słów świadczy o tym, że właściwie gdyby Franciszek ani razu nie zacytował Soboru, to i tak chcę powiedzieć, że to, co teraz robię, jest soborowe po prostu. I jeszcze Konstytucja Dogmatyczna o Kościele, i jeszcze Konstytucja Dogmatyczna o Objawieniu Bożym, dekret o ekumenizmie, dekret o pasterskich zadaniach biskupów oraz dekret o środkach społecznego przekazu. To są te dokumenty, które pojawiają się w programowym dokumencie Franciszka. Jeszcze chciałbym słówko o tej kolegialności. Może to nie jest sprawa czytelna, ale to jest, mimo nieczytelności, jest to sprawa mojego serca, rzekłbym. Nie będę wytłumaczył dokładnie, ogólnie można tak powiedzieć. Jeśli się akcentuje kolegialność, to znaczy, że się osłabia centralizm rzymski. Że nie tylko Rzym, Watykan decyduje o wszystkim. Nie tylko kongregacja nauki wiary, rzekłbym tak, i inne kongregacje. Że biskupi i całego świata są właściwie cenieni, tak? Oni są też nauczycielami. Jacy są biskupi? Tacy są, ale oni są naszymi nauczycielami również. Otóż, proszę Państwa, rzecz bez precedensu. Franciszek cytuje w swoim dokumencie konferencję biskupów różnych krajów, różnych regionów świata. Benedykt XVI uważał, że konferencje episkopatów to nie są twory kościelno-religijne, można powiedzieć, że to są twory kolektywne, że one nie mają żadnego autorytetu nauczania. A Franciszek cytuje w swoim dokumencie konferencję biskupów Indii, Piątą Konferencję Ogólną Episkopatu Ameryki Łacińskiej i Karaibów, Komitet Doktryny Konferencji Biskupów Katolickich Stanów Zjednoczonych, Konferencję Episkopatu Francji, Krajowej Konferencji Biskupów Brazylijskich, Konferencji Biskupów Katolickich na Filipinach i Stały Komitet Krajowy Konferencji Biskupów Konga. Sprawdziłem wszystkie napisane przez Benedykta XVI adhortacje przez niego. On napisał 4. Mówi w nich o konferencjach biskupów oraz zwraca się do konferencji biskupów, ale nigdy nie cytuje konferencji biskupów różnych regionów świata czy też krajów. Ja jako dziecko Soboru, bo to ta książka nosi taki tytuł, dzieci Soboru zadają pytania, chcę Państwu powiedzieć, że to jest jedyny komentarz do nauczania Soboru Watykańskiego II napisany przez Polaków. Przez młodych wtedy teologów i teolożki i nie tylko. Wyciągam zatem z tych analiz, z tych porównań taki oto wniosek. Różnorodność i pluralizm papieski, można powiedzieć, ostatnie dekady pokazuje, że pluralizm jest wartością Kościoła, że możemy się bardzo różnić między sobą, możemy prowadzić zażarte debaty, możemy się nie zgadzać w wielu rzeczach, ale może być coś, co nas łączy gdzieś u samych fundamentów, tak jak łączy Benedykta XVI, Jana Pawła II i Franciszka, ale różnice są kolosalne. I nie można udawać, że tych różnic nie ma. Ale jest taka zasadnicza, można powiedzieć, ciągłość. Wiara w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Amen. To chyba na dzisiaj starczy. Jeśli są jakieś pytania, ktoś się... To bardzo proszę.
Ale czy Pan trochę nie przesadził z tym razem wiarem?
A w jakim sensie?
No właśnie, że on jest taki zachowawczy i tak dalej. No ja przeżyłem 5 lat, proszę Pana, z przerwami oczywiście. I znam trochę Kościół niemiecki, a może na tyle Kościoła niemieckiego, znaczy to wtedy był zachodnio-niemiecki, On się nie wyróżniał jakimś konserwatyzmem. On nawet był początkowo, potem zarzucany, że on troszeczkę się zrobił bardziej konserwatywny w miarę, że tak powiem, trochę szedł do góry na tego biskupa Monachium, potem go w tej kongregacji, ale no pan troszeczkę przesadza. Nasz kościół był bardziej konserwatywny, zdecydowanie. Potem pan mówi o tym takim centralizmie rzymskim, który był wtedy. Ale on był pod niektórymi względami był, ale pod niektórymi nie był. Do czegoś takiego jak władza Wyszyńskiego. Oczywiście to żelazna kurtyna odegrywa, ale nikt takiej władzy jak w tym czasie, kiedy jeszcze żył Pius XII, do którego pan mówi, że to dla pana już jest archeologia, bo pan już nie sięga pamięcią. No a ja przeżyłem tam kilkanaście lat, no prawie cały, no oczywiście byłem dzieckiem. Na początku to nie wiedziałem, ale jego władza była wielka. Żaden biskup już później nie miał takiej władzy jak on. Także ten decentralizm był wielki. Ten papież był oczywiście, no, inaczej się zachowywał wtedy, ale jego władza nad tymi terenami tam gdzieś bardzo daleko była minimalna. To teraz jest większa władza. Oni od razu tu u nas kichną, a w Rzymie już wiedzą, tego tam kiedyś nie było. No.
No
to ja przepraszam, może tak nie,
ale... No ja się ustosunkuję do tego oczywiście.
No aczkolwiek z drugiej strony stwierdzam, no może ten obecny papież jest troszeczkę unieśmielony, że on nie śmie do rodaków Jana Pawła, tak, że tak powiem, z grubej rury i toleruje pewne rzeczy, których gdzie indziej by... No to byłby decentralizm, ale tu Polska ma, zdaje się, chyba rzeczywiście tak, no na spodziewanie dużo to powiedzenie, że on się tu nie chce wtrącać, bo powinien się wtrącić, no ale nie, no także no nie wiem, no.
Jestem w stanie skomentować i ustosunkować się przede wszystkim do tej kwestii konserwatyzmu czy niekonserwatyzmu Ratzingera. No, historia tego jednego z najwybitniejszych teologów XX wieku to jest ewidentna. O, jest facet, naprawdę teolog, to ogromny, to jest jeden z tytanów katolickiej teologii. Jego droga, pan to tak ładnie nazwał, droga w górę, tak? To jest też bardzo charakterystyczne, że używamy takich sformułowań. O, jak ktoś idzie w kierunku Rzymu albo do Warszawy, tak, to się wspina, można powiedzieć. Ciekawe. To, co wyższe, jest lepsze od tego, co niższe, rzecz jasna. To dlatego mężczyzna musi być, mąż musi być wyższy od kobiety zwykle. To tak, ale Ratzinger, chociaż tak nie musi być, rzecz jasna, Ratzinger, on był jednym z motorów Soboru Watykańskiego II. Był też jednym z motorów nauczania o kolegium biskupi, o przywróceniu, tak? Może ja przypomnę tylko taką historię. W XIX wieku, kiedy doszło do tej sytuacji, że zdecydowano się ogłosić Watykański I dogmat o nieumylności biskupa Rzymu i o jego...
1870, dobrze mówię?
Tak jest. Jeśli mi pan powie, że pan wtedy był dzieckiem...
Nie. Ale taka data, to może być.
Ale byłoby... To by coś było, rzeczywiście. Kiedy biskupi tam doszli do wniosku, że trzeba ogłosić ten dogmat, jeden z najwybitniejszych teologów wtedy i konwertyta z anglikanizmu na katolicyzm, kardynał Newman, to był przerażony i tylko ostatecznie napisał w swoich dziennikach: niech sobie ogłaszają, tak? Niech sobie ogłaszają. Proszę zwrócić uwagę, jaka śmiałość, jaka niesamowita wolność wewnętrzna, tak? Takiego teologa, konwertyty. Niech sobie ogłaszają. Przecież on się nawrócił między innymi dlatego, że dostrzegł w papieżu Piotra. Ale uważał, że w takim sformułowaniu dogmatu, jaki proponuje się na Soborze Watykańskim I, no to jest zbyt jednostronny. Oczywiście przyjął ten dogmat, ale dodał: nadejdzie nowy Sobór i troszeczkę rzeczy wyrówna. I tak to zrobił Sobór Watykański II i jeden z głównych twórców tego wyrównania był teolog, doradca episkopatu niemieckiego Josef Ratzinger. To dzięki niemu w ogóle o konferencjach biskupów zaczęto mówić jako o tworach teologicznych właśnie, o biskupach, którzy też mają władzę nauczania i są nauczycielami wiary. Niemniej jednak z czasem tak to było i nie wiem, czy to wynik tego, że szedł w górę poprzez Monachium, a potem do Watykanu. Potem jednak pierwsze mocne takie uderzenie to jest w słynnym raporcie o stanie wiary. Rozmowa dziennikarza włoskiego Messori, Vittorio Messori, przeprowadził książkę. Książka jest przetłumaczona na język polski.
Ale jeszcze nie był papieżem.
Nie, ale był już kardynałem. I wtedy już zaczął mówić o konferencjach episkopatu jako o tworach czysto kolektywnych, tak? Twory po prostu, można powiedzieć, z praktycznego punktu widzenia one się przydają, tak? Ale nie mają żadnej władzy kościelnej. Dlatego każdy biskup, jakikolwiek biskup, postanowienia... Proszę sobie przypomnieć kwestie w Polsce, tak? Kwestie Radia Maryja i próby tak jakby uśmierzenia, tak jakby uchwycenia w karby tego radia. Niektórzy biskupi chcieli wyciszyć Radio Maryja. Ale episkopat nigdy wspólnie nie wydał żadnego oświadczenia, ponieważ byli biskupi, którzy uważali, że nie można tego robić, a episkopat jest traktowany w rzeczy samej jako pewien twór właśnie nie nauczający i dlatego... Nie rozumiem.
Kardynał by chciał.
A nasz biskup... Nie wiem, co Wyszyński. Najprawdopodobniej, tak. No. Innymi słowy, ewidentnie widać pewną ewolucję. Ja myślę sobie tak, że moja perspektywa jest tak jakby przede wszystkim z dołu, dobrze? Tak to nazwijmy, z dołu, z Polski, gdzieś ze wschodu. Mam takie, tak sobie myślę, że kardynał, a potem papież patrzą na to z punktu widzenia rzeczywiście walącego się tak, kościoła na zachodzie. I myślę, że może tak było, że powiązał to z radykalizmem tak jakby wprowadzania nie tyle, że Sobór Watykański II poszedł za daleko, tylko za szybko realizujemy ten Sobór. Zwykle, jak to mówi profesor Świeżacki, który jako jedyny świecki był na Soborze Watykańskim II jako taki konsultor, że tak powiem. On powiedział, że każdy sobór tak jakby wchodził w życie przez 300-400 lat. Tak było. A tutaj...
Ten francuski filozof jeszcze był.
Maritain?
Maritain był też, tak.
Był, ale myślę o polskim.
Aha, polski.
Tak. Innymi słowy, ewolucja kardynała jako teologa była mocna, radykalna. Co tu dużo gadać? Pluralizm, nawet taki, jest dobrem w Kościele, jest wartością w Kościele. On wiedział o tym, że Niemcy przyjeżdżający biskupi, tak, taki Kasper, przyjedzie i będzie z nim debatował. Wiadomo było, że różnią się co do centralizmu rzymskiego ogromnie. I co ciekawe, Jan Paweł II jednego i drugiego zrobił kardynałami. W ramach, tylko dodam, kardynał to też jest funkcja, tak? I jeszcze gorsza, że tak powiem, niż papież, jeżeli tak mogę powiedzieć, tak? Nic nieznacząca praktycznie rzecz biorąc poza doradztwem. Proszę nie uważać, że to jest jakieś święcenia. Jestem przekonany, że z czasem i świeccy będą kardynałami. To jest dla mnie oczywiste. Nawet i kobiety zostaną, skoro były apostołkami w czasach pierwotnych Kościoła.
Byli świeccy kardynałami.
Już byli.
Ja rozumiem, że wszystko są kardynałami.
No to wrócimy do tej tradycji.
Nie uważa pan profesor, że... ja zanotowałem takie zdanie. Czy musi pan profesor to wyjaśnić? Media mogą zrobić z Kościołem wszystko. A od razu słowa Chrystusa Pana mi przychodzą na firmament mojej myśli, że ty jesteś Piotr Opoka. Na tyle proces zbuduje Kościół taki, że bramy piekielne go nie przemogą. Czyżby media były bramami piekielnymi?
Bez przesady, no przecież.
Nie, bo to było bardzo takie mocne. Ja rozumiem, że badacz się utożsamia
to jest
dziedziną, ale...
Nie, nie, to była pewna retoryka, rzecz jasna. Ale a to, że mogą zrobić wszystko... Chyba znana jest Państwu niedawna inicjatywa, która została zablokowana w internecie, inicjatywa, konkurs na najbardziej obrzydliwe określenie Jana Pawła II. Internet, to medium, naprawdę może zrobić...
Ale to już nie takie wiatry. To jest po prostu nic.
No oczywiście, że tak.
Chciałbym panu profesorowi, jeśli mogę tak od siebie dodać, nie pomnę nazwiska, ale na pewno jest to w takim źródle oto, jak Witold Kierzyn, Patologia Transformacji, 2013 rok wydany. Tam profesor opisuje, a wręcz cytuje, jako wybitny praksjolog, czyli taki człowiek, który umie budować państwo od podstaw. Bo to jest... Trzecia nauka formalna dołączyła do matematyki, logika jako wewnętrzny język matematyki, zresztą także liturgii, przecież Benedykt XVI mówi o wierze rozumnej, logika lateria, prawda? I trzecia w XX wieku nauka praksjologia, czyli pożytecznego, dobrego działania rozmyślnego. I Kierzyn takim jest praksjologiem, miał w tym doświadczenie i on cytuje Japońskiego, badacza ekonomii, który uzyskał Nagrodę Nobla. I japoński tenże badacz, zaciągnięty zupełnie z innej cywilizacji, prawda? Obecnie mamy 6 cywilizacji za koniecznym. Mówi tak. Spośród wszystkich znanych struktur na świecie najlepszy pod względem zarządzania jest struktura Kościoła katolickiego. Dlatego, że daje najprostszy przykład modlitwy. Otóż proboszcza, nazwijmy to w naszym kolokwializmie polskim, w Pcinu Dolnym, a papieża łączy biskup miejsca, hołd. Proszę się napisać podanie do magistratu w Gdańsku, żeby dać do pana, a w Warszawie chyba trzeba 6 schodów przejść. Nie ma lepszej struktury jak monarchia z pozwoleniem na kontrolowaną decentralizację. Nie byłoby wtedy, nie wyobrażamy sobie, pan pracując na uczelni chyba nie uznałby dwóch rektorów. No ja. No czy może być dwóch ojców w rodzinie? Ale... Jeszcze dwie żony by się zgodziły, ale chyba dwóch ojców.
Proszę zwrócić uwagę, bardzo, bardzo ciekawe to jest ujęcie. Jest zadane pytanie, ja nawet wziąłem oddech, żeby odpowiedzieć, czy uznałbym dwóch rektorów, a pan już za mnie odpowiedział.
Nie, to akurat dobrze, to nie odpowiadam. Ja sobie sam odpowiedziałem, a teraz pan profesor tak odpowiedzieć, o tak.
To bardzo ciekawe.
To
bardzo ciekawe.
Czy uznałby pan dwóch rektorów?
Przede wszystkim muszę powiedzieć, że mam takie wrażenie, że jednak Japonia, wszystkie inne, moim zdaniem, części Azji na wschód od Indii, to rzeczywiście jest zupełnie inny świat, jak to pan powiedział. Ale Japonia, jednym z najwybitniejszych dyrygentów muzyki Bacha jest Japończyk. Jeśli to jest możliwe, to znaczy, że to jest chyba kultura nam bliska, mimo wszystko.
Czy kościół japońskie to masakra, ja w życiu nawet nie czuję, bo dla mnie to jest taka estetyka, no naprawdę, nie będę...
To jest w takim razie pana problem.
Nie, no zgadza się, ale to jest nie tyle problem, co ja przyznaję się do swojej wady, dlatego, że już wyrosłem w Polsce i czuję się...
Ja też oczywiście.
Od co najmniej 1050 lat nie musi mi Belka uświadamiać, czy ja aby jestem, czy jakiś Francuz na przykład, ja naprawdę jestem. I to jest zupełnie inny sposób pojmowania świata, estetyka, między innymi dlatego definiujemy cywilizację. No nie róbmy pulpy ogólnoświatowej, bo sam pan profesor mówi, że pięknie jest w rozmaitości, żeby była jedność.
Jasne, jasne.
Powtarzam za ojcem Tadeuszem Rydzykiem, który często to powtarza. Należy się pięknie różnić.
Są pan szczególnie robi.
Życzyłbym jest mistrzem, życzyłbym każdemu takiego, że tak powiem,
Ja jednak wejdę w słowo, ponieważ jest za 15:09 i chciałbym się zapytać, czy ktoś jeszcze chciałby, ktoś inny jeszcze o coś zapytać, jeśli ktoś jest. Jeśli nie, to chyba jest dobra pora, żeby...
Może jedno takie, żeby...
Ale może ktoś inny. Dobrze? Przepraszam bardzo. Może ktoś chce jeszcze o coś zapytać. Widzę, że ojciec Czwichowski ma ochotę.
Ja mam dwóch rektorów.
Dwóch rektorów? To zależy, jacy to by byli. Żartuję. Myślę jednak, że przypomina mi się taka scena, kiedy Kongregacja Nauki Wiary opublikowała dokument Dominus Jezus, właśnie ten, który doprowadził do tąpnięcia w ekumenii, który protestanci poczuli się obrażeni po prostu i tak dalej. A Jan Paweł II wezwał wtedy przedstawicieli, łącznie z kardynałem Józefem Ratzingerem i po prostu powiedział, że on zaakceptował ten dokument, rzecz jasna, tak? Ale powiedział, że trzeba tak pisać jednak dokumenty, żeby nie ułatwiać mediom, tak? Nie ułatwiać mediom pewnych ataków. I to samo właściwie podobne wrażenie miał. To są słowa Franciszka z wywiadu dla jezuitów, słynnego wywiadu. On tam powiedział, że kiedy po raz pierwszy na pokładzie samolotu odpowiadał na pytania dziennikarzy, potem kiedy usłyszał, co on mówił, to się przeraził. On po prostu nie umie mówić, nie umie mówić, rozmawiać z mediami. Media, o to przede wszystkim mi chodzi, tak? Media mogą zrobić igły widły, tak? Albo jeszcze coś gorszego. I chodzi o to, że wypowiadając się, tak? Wypowiadając się, jak ja się dowiedziałem, że to jest nagrywane i najprawdopodobniej będzie zawieszone, tak? Zawieszone na stronie internetowej Dominikanów, to rzecz jasna od razu sobie pomyślałem, czy ja na niektóre sformułowania sobie będę mógł pozwolić. Jasne, że tak. I nie powiedziałem wszystkiego, co bym mógł powiedzieć. Przyjaciele, którzy tutaj są, bo i przyjaciółki, którzy tutaj są, wiedzą, że potrafię mówić jeszcze inaczej o tych rzeczach. Ale biorę pod uwagę, że media mogą zrobić niechcący nawet dużo, dużo złego. Dobrze wykorzystać media. Fakt, że Franciszek w swoim tym dokumencie tak często mówi o mediach, o środkach społecznego przekazu, albo nawet ja próbuję promować takie sformułowanie, środki społecznej komunikacji. Komunikacja pochodzi od tego samego słowa, co komunio i od tego samego, co komunia święta, że można, wydaje się, wykorzystać media nieco inaczej, ale musimy po prostu je zaakceptować i profesjonalnie wykorzystywać. Dziękuję.
Już nie ma już pytań.
Nie ma.
Dobrze, słuchajcie, bardzo, bardzo Józef, dziękuję.
Zapraszam Państwa jutro na godzinę 10:00 na drugą część tego wykładu, w której Pan Józef Majewski powie to wszystko, co dzisiaj zapowiedział. Miejmy nadzieję, że jeszcze więcej. No to odpowie na nasze pytania. Jutro, podobnie jak miesiąc temu, nie będzie już o godzinie 12:00 wspólnej naszej, takiej jak to zazwyczaj bywały. Ja przy okazji chciałbym Państwa zaprosić na kolejne spotkanie w Dominikańskiej z kolejnymi, które już tutaj wspominaliśmy, naszego przyjaciela, redaktora Zbigniewa Nosowskiego, 2 i 3 grudnia. Radość miłości, Amoris Laetitia, Linijka czy Kompas. To są te tematy, w których Zbyszek
jest najlepszy.
Jest najlepszy, tak. Najlepszy specjalista w Polsce. Chciałbym też zaprosić na ale czwartą odsłonę dialogów dominikańskich w Europejskim Centrum Solidarności, to 26 listopada, w sobotę o godzinie 16. W jakiej Europie chcemy żyć? Goście zaproszeni to ksiądz profesor Andrzej Szostek, pani Róża Tum, Aleksander Hall i dr Jacek Kołtan. Proszę sobie wziąć te ulotki, ja je gdzieś tam z tyłu zostawię i na te wydarzenia serdecznie Państwa zapraszam.
Dziękuję.